Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was tym staropolskim pozdrowieniem chrześcijańskim. Chłopy Rejmontowe tak się zaczynają. Od słowa bądź pochwalony, a kończą ostań ta z Bogiem. Dzisiaj Rejmont prawdopodobnie nie dostałby Nagrody Nobla, ponieważ za dużo tam jest Boga, religii, Kościoła. Nieprzypadkowo wspominam o tej powieści naszego noblisty, bo te rekolekcje chcę poświęcić jednemu tematowi. Wiara w Kościół. Czy Ty wierzysz w Kościół? I co to znaczy? Bo chodzić do Kościoła, być w Kościele, należeć do Kościoła, a wierzyć w Kościół, to są różne rzeczy. Upowszechnia się pogląd, zwłaszcza w pokoleniu Waszych dzieci i wnuków, który skrótowo można wyrazić jednym zdaniem. Bóg tak, Kościół nie. A zatem trzeba pytać, czy możliwa jest wiara w Boga bez wiary w Kościół? To jest pytanie z gatunku, czy możliwa jest rzeka bez źródła? No, gdzieś musi być początek tej rzeki. Nawet największe rzeki, takie jak Amazonka czy Nil, powstają z jakiegoś małego źródła. A potem ujścia mają ogromne takie rozmiary. Wielu mówi, że Kościół jest niepotrzebny do wiary w Boga. Inni idą dalej i mówią, Kościół nie pomaga wierzyć. Jeszcze inni idą jeszcze dalej. Kościół przeszkadza wierzyć. A nie brakuje także i takich, którzy mówią, wierzyłbym, gdyby nie Kościół. I dlatego uznałem, że przez te 3 dni będziemy zastanawiali się nad naszą wiarą w Kościół, naszym rozumieniem Kościoła. Załóżmy hipotetycznie, że Kościoła nie ma. Jeśli nie ma Kościoła, to nie ma tej księgi. Nie ma Pisma Świętego. I w co wierzymy? Skąd czerpiemy prawdę o Bogu? Skąd bierzemy objawienie się Boga? Konsekwentnie trzeba wyrzucić tę księgę. Każdemu, kto ci mówi, że Kościół jest niepotrzebny do wiary, powiedz, wyrzuć Biblię. Ta księga powstawała 1000 lat. Od IX wieku przed Chrystusem do końca I wieku po Chrystusie. Nie wiem, ilu ludzi tworzyło tę księgę pod natchnieniem Ducha Świętego. Nie jest to do sprawdzenia w żaden sposób, no ale coś, co powstawało 1000 lat. Mówimy Słowo Boże, a po odczytaniu Ewangelii mówimy Słowo Pańskie. Bóg się do nas odzywa przez to Słowo. Wierzysz, że przez Izajasza mówił Bóg? Jeśli nie ma Kościoła, konsekwentnie nie ma sakramentów. Nie ma chrztu, bierzmowania, nie ma Eucharystii, nie ma kapłaństwa, nie ma małżeństwa, namaszczenia chorych, nie ma sakramentu spowiedzi. Bo sakramenty są udzielane, przeżywane we wspólnocie Kościoła. Nie w supermarkecie i nie na stadionie i nie na parkingu i nie w dowolnym zgromadzeniu, tylko w wierze Kościoła. To Kościół określił, które sakramenty można przyjmować raz, tak jak chrzest chociażby, a które można wielokrotnie, tak jak spowiedź. Które sakramenty możemy przyjmować w stanie grzechu, tak jak spowiedź, a które w stanie łaski, tak jak Eucharystia. I jeśli nie ma Kościoła, trzeba konsekwentnie wyrzucić sakramenty. Pytaj tych, którzy kwestionują Kościół, czy przyjęli sakramenty. Jeśli nie ma Kościoła, to nie ma roku liturgicznego, nie ma nawet niedzieli, ponieważ niedziela jest wymysłem Kościoła. Czy ci się to podoba, czy się komuś to nie podoba, ale to jest wynalazek Kościoła, niedziela. Muzułmanie mają piątek, Żydzi mają sobotę, a my mamy niedzielę. Jeśli nie ma Kościoła, to nie ma żadnych świąt. I co będziesz obchodził wtedy 25 grudnia? Przesilenie zimowe? To nie ma Bożego Ciała, to nie ma zmartwychwstania, nie ma niepokalanego poczęcia, nie ma żadnego święta. Jak nie ma Kościoła, to nie ma również kultu Matki Bożej. I nie ma w ogóle Matki Bożej. No konsekwentnie to trzeba zanegować. Skąd my wiemy, że Maryja przeżyła zwiastowanie, skoro nie było świadka? Maryja musiała to świadectwo komuś przekazać. Jeśli nie ma Kościoła, to nie ma kultu krzyża. W VII i VIII wieku przetoczył się przez Kościół tak zwany spór ikonoplastyczny, czyli spór o to, czy można wykonywać wizerunki Boga i świętych i aniołów, czy nie można. Pod wpływem islamu spór powstał i debatowano, czy można wykonywać obrazy, mozaiki, rzeźby. Rozstrzygnięto, że można. Wyobraź sobie, że nie ma żadnego krzyża na ziemi, żadnej figury, nie ma tych witraży. To wszystko wymysł Kościoła. Nie ma świętych. Święty Stanisław, brat Albert, Florian, Józef, Krzysztof, Faustyna. Nie ma tego wszystkiego. Bo kult świętych to jest dzieło Kościoła, który zanim wyniesie na ołtarze, nie ma też Rajmunda, Annonata, który zanim wyniesie na ołtarze, to kwestionuje świętość, pyta, bada, sprawdza. Zanim wyniesie na ołtarze, sprawdza świętość. Jest to bardzo konkretne. Jeśli nie ma Kościoła, to nie ma różańca. To też wymysł Kościoła. Nie ma drogi krzyżowej. To też wymysł Kościoła. Nie ma koronki do miłosierdzia. To też wymysł Kościoła. Trzeba to zanegować. Już konsekwentnie trzeba to wszystko zanegować. Jak nie ma Kościoła, to nie ma kultu relikwii, nie ma sanktuariów. No wyobrażasz sobie wiarę Polaków bez Jasnej Góry, bez Lichenia, bez Kodnia, bez Kalwarii Zebrzydowskiej, bez Fatimy, bez Lourdes, bez Rzymu, bez tylu sanktuariów. No, zabierz ludziom różaniec i powiedz, że to przesąd. Za Bobą, przeżytek. Zabierz komuś różaniec. Nie ma kościoła, to nie ma nawet szopki, nie ma opłatka, to też wymysł kościoła. Nie ma Mikołaja, nie ma wielu imion. No konsekwentnie to trzeba wszystko wyrzucić. I co zostaje? Nie ma też specyficznej moralności, modelu rodziny, małżeństwa monogamicznego, mężczyzny i kobiety. I wtedy możliwe jest i poligamia, i kazirodztwo, i wszystko inne. Pomijam, jak nie ma kościoła, to nie ma uniwersytetów. Bo to Kościół w średniowieczu stworzył pierwsze uniwersytety na świecie. Ciemnogrodę można nazwać oświecenie, a nie średniowiecze. W średniowieczu analfabeci w perukach rządzili Europą. W oświeceniu postawiono w katedrze Notre Dame w Paryżu nagą kobietę na ołtarzu i powiedziano, że to jest uosobienie rozumu, geniuszu ludzkiego. Tak to było. I jeszcze taki wątek poboczny. Kościół jest drugim pracodawcą w państwie. Przecież to wszystko nie powstało za Bóg zapłać. Ty za Bóg zapłać. Ktoś tylko widzi, że Kościół zbiera pieniądze, a nie widzi, że te kościoły, że te pieniądze wracają do ludzi. Prąd też jest pewnie za Bóg zapłać. Albo za co łaska może. To wszyscy żyjemy za co łaska. Nauczyciele niech żyją za co łaska, szewc niech żyje za co łaska, w młynie niech mielą za co łaska, w supermarkecie niech będzie co łaska. W gabinecie dentystycznym też niech będzie co łaska. Nie jestem zwolennikiem żadnych stawek i przez 35 lat nigdy nie powiedziałem nikomu, kto ma ile mi dać za jakąkolwiek posługę. Nie, jestem przeciwnikiem jakichkolwiek cenników, tylko trzeba wiedzieć to we właściwych proporcjach wszystko. Inaczej wylewamy przysłowiowe dziecko z kąpielą. Przecież to jest nonsens. Wierzysz w Kościół? To znaczy w co? Albo w kogo? Wierzysz w tych ludzi? Czy wierzysz to w to, co jest między nami? A co jest między nami? Co nas łączy? Jest coś między nami? Między wami coś jest? Wierzysz w Kościół, to znaczy w co wierzysz? W kogo wierzysz? Zastanawiałeś się kiedyś nad tym? Już żyjesz wystarczająco długo, żeby zacząć się nad tym zastanawiać. Bo umrzesz i nie będziesz wiedział, co to znaczy wierzyć w Kościół. Wybrałem na to pierwsze rozważanie świadomie przypowieść, jedną z wielu pięknych przypowieści o Królestwie Bożym, przypowieść o chwaście, bo Kościół jest przypowieścią o chwaście. Jest bardzo dużo dobra, ale niestety jest zło. Dobra jest wielokrotnie więcej. Nawet na najbardziej zachwaszczonym polu jednak pszenicy jest więcej niż chwastu. Musisz to przyznać. Jako zwykły rolnik. I w Kościele jest nieporównanie więcej dobra niż zła, chociaż zło jest. I ono jest krzykliwe i niezwykle sugestywnie do nas przemawia. Ono się wtłacza niejako w naszą świadomość. Narzuca nam sposób postrzegania wszystkiego. Nagle pojawia się ktoś, kto pyta swojego gospodarza, czy posiałeś dobre nasienie? Mówi, owszem. To skąd chwast? Pytanie o zło. O zło w Kościele, o zło na świecie. W ogóle o zło jest jednym z kluczowych pytań. Skąd wzięło się zło na świecie? Dlaczego dobry Bóg pozwala, żeby istniało zło? Pewną odpowiedzią jest akt pokutny w czasie mszy świętej. Zwróćcie uwagę, że ta Eucharystia, ta msza święta jak każda, zaczęła się od aktu pokutnego. To jest jedyny przypadek, kiedy ludzie zgromadzeni w jednym czasie i miejscu zaczynają spotkanie od wyznawania grzechów. Mówiliśmy, spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Mówiłem to ja, mówił to wasz proboszcz i mówił to każdy z was. Spowiadam się Bogu i wam. I wam. Że zgrzeszyłem i że bardzo zgrzeszyłem. I jak bardzo zgrzeszyłeś? A ty jak bardzo zgrzeszyłeś? A ty jak bardzo zgrzeszyłeś? A panowie jak bardzo zgrzeszyli? W ogóle. I mówiliśmy, moja wina. Nie mówiliśmy, wina opozycji, wina rządzących, wina Tuska, wina Kaczyńskiego, wina, nie wiem, policji, wina sądów, wina nauczycieli, wina lekarzy, wina kogokolwiek, wina teściowej, wina sąsiadki. Albo na poważnie mówisz, że bardzo zgrzeszyłeś i to ty bardzo zgrzeszyłeś, albo to jest jakaś ściema religijna, tak jak mówią moi uczniowie. Że to są słowa, w które sam nie wierzysz. Jak bardzo zgrzeszyłeś? Jak bardzo? Jak bardzo zgrzeszyłeś myślą? Jak bardzo mową? Jak bardzo czynem? Jak bardzo zaniedbaniem? Jak bardzo? Jak? Jak i jak bardzo? Jak sobie to uświadomisz, jak zobaczysz swoje grzechy, to już nie będziesz chciał patrzeć na grzechy cudze. Te ci wystarczą. Dlatego ci słudzy w porywie gorliwości mówią: Panie, chcesz, to pójdziemy i wyrwiemy ten chwast. I ku ich zaskoczeniu, zdziwieniu, słyszą sprzeciw. Nie. Abyście wyrywając kwas, nie wyrwali również pszenicy. Nie umiecie tego robić. To mogą robić aniołowie. Jesteś aniołem? Ty pod chórem to jesteś anioł? Ty w pierwszej ławce to jesteś anioł? Ty za ołtarzem to jesteś anioł? Prawda, kole w aureole. Taka fraszka. Oddzielić dobro od zła potrafią tylko aniołowie, którzy nie uczestniczyli w złu. A my? Ja? Kim ja jestem? Tu mnie przedstawił proboszcz, prałat Jego Świętobliwości Benedykta XVI. a dokładnie to worek śmieci. Tyle. Worek śmieci do was mówi. O, wyszedł Winiarski. Rozumiesz? Tym jestem. Nikim. Nikim jestem. Taka jest prawda. Człowiek ma cztery cechy. Że jest śmiertelny, grzeszny, omylny i słaby. Taki ja jestem ja, taka jesteś ty, taki jest on. Wszyscy tacy jesteśmy. Grzeszny, śmiertelny, omylny i słaby. Czy nie jesteś? Czy ja ci coś wmawiam? Nie chcę ci niczego wmawiać. Chcę, żebyś to odkrył. Siłą swojego rozumu. I żebyś się na to zgodził. Tak, jestem właśnie taki. Jestem właśnie taki. Święta Katarzyna ze Sieny mówiła, że jest zero plus grzech. Bardzo skromnie o sobie mówiła. A ty co o sobie mówisz? Nie jestem taki zły. Są gorsi. Oczywiście. Ale są też lepsi. Wierzysz w Kościół? To znaczy w co? Co to jest Kościół? Kto może się wypowiadać o życiu oceanu? Lotnik? Który leci nad oceanem, czy nurek, który się zanurza. Otóż, żeby mówić o Kościele, trzeba się zanurzyć i odkryć głębię Kościoła. Kościół ma dwie natury, dlatego trudno w niego wierzyć, trudniej niż w Boga. Wiara w Kościół jest trudniejsza niż wiara w Boga. A dlaczego? Bo Kościół ma właśnie dwie natury, że jest to natura boska, święta, życie, które wnosi Bóg, i jest natura grzeszna, ludzka, historyczna, która jest dziełem nas ludzi, moim i twoim. Bo mówiliśmy dzisiaj, że bardzo zgrzeszyliśmy. Myślą, mową, uczynkiem, zaniedbaniem mówiliśmy, moja wina, biłeś się w swojej piersi, czy w piersi sąsiadki się biłeś. A potem jeszcze mówiliśmy, przy to błagam Najświętszą Maryję Pannę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie. Do Pana Boga naszego. Prosiłeś tylko to ludzi, żeby się za Ciebie modlili. Ale czy się pomodlą za Ciebie? Czy oni się za Ciebie pomodlą? A przecież to powiedzieliśmy w akcie pokutnym. Na dzień dobry powiedzieliśmy to sobie i Bogu. Co to znaczy, że wierzysz w Kościół? Albo nie wierzysz? Bo może jest tutaj ktoś, kto nie wierzy. Ma problem. Niewątpliwie. I nie mówi, że to jest jego wina. Przyczyn wiary i niewiary jest bardzo dużo. Im dłużej jestem księdzem, im dłużej w ogóle żyję, odkrywam, że przyczyn wiary i wątpienia jest bardzo dużo. Myślę, że jest jakieś kilkadziesiąt przyczyn wiary i wątpienia. Nie jedna. Jak ktoś uważa, że jest jedna przyczyna, jest w błędzie. Kiedy zaczynałem kapłaństwo 35 lat temu, frekwencja w kościołach wynosiła jakieś 75%. W tej chwili oscyluje około 30-35. Czyli co roku 1% wiernych odszedł z Kościoła. 1% to jest 300 tysięcy. To jest ludność Rzeszowa, Puław i Chełma, a razem wzięta. To jest prawie Lublin. Bez studentów. Znika z mapy Kościoła 1% rocznie. Ci ludzie nie umierają, nie wyjeżdżają za granicę, po prostu wychodzą po cichu z Kościoła. Jakkolwiek najgłośniej słychać o tych apostazjach krzykliwych celebrytów, o tym jeszcze będę mówił, o odejściach, to jednak najbardziej dramatyczna rzecz to jest ta cicha apostazja, kiedy ludzie wychodzą z Kościoła, przestając w nim uczestniczyć. No i być może twoja córka, która jest na studiach, albo gdzieś pracuje w korporacji, albo gdzieś wyjechała za granicę, już nie będzie świętować. Może wyjedzie sobie w góry, na narty, w Dolomity, w Dolinę Aosty, albo gdzieś do Bukowiny Tatrzańskiej. I pobędzie sobie tak do Sylwestra, żeby posłuchać potem Zenka Martyniuka i przeżyć Sylwester, odreagować to wszystko, stresy roku. Zastanawiałeś się, dlaczego młodzi ludzie nie utożsamiają się z Kościołem? Bo trzeba się nad tym zastanawiać. Wy jako rodzice i dziadkowie, my jako duszpasterze, jako spowiednicy, jako proboszczowie, jako katecheci, mamy się nad tym zastanawiać. Co się stało? Ale dzisiaj pytamy się o wiarę w Kościół. Czy ja wierzę, że w tej ludzkiej, grzesznej postaci obecny jest Bóg, bo wierzyć w Kościół to znaczy wierzyć, że jest w nim obecny Jezus Chrystus, że działa w nim Jego Duch Święty, mimo całej mizerii ludzkiej. Mimo całej nędzy, mimo błędów, mimo głupoty, mimo naiwności często, mimo zuchwałości, mimo pychy, mimo arogancji, mimo wszystko, że jest obecny Bóg, żywy. Bóg, który jest miłością. Bóg, który mnie kocha. Wierzysz, że Bóg cię kocha? I że w Kościele możesz spotkać tę miłość? Zobacz, ile pytań wam zadam. Bo ja nie jestem od udzielania odpowiedzi, ja jestem od stawiania pytań. Ty masz znaleźć odpowiedź w swoim życiu. Czy ty wierzysz w Kościół? Teraz coś wam powiem, tylko nie zgorszcie się, proszę was. Ja byłem 2 lata poza Kościołem. Kiedy studiowałem weterynarię, miałem taki epizod w życiu, kiedy zanim poszedłem do seminarium, to byłem potencjalnym lekarzem weterynarii. Żyliśmy głupio i namiętnie. Na drzwiach w akademiku nasz kolega narysował usta, przełyk, żołądek i odbyt. Napisał to my. No tak żyliśmy, to były lata stanu wojennego, 81-82 rok. Nikt mnie nie zgorszył, żeby było jasne. Na 2 lata wziąłem sobie urlop od Kościoła. Taki wybryk niedorosłego człowieka. I w 81 roku, 13 maja, padły strzały na placu Świętego Piotra. O 17:17. Muzułmanin strzelał do papieża. Papież został ranny. Zadałem sobie wtedy pytanie, po której stronie ja jestem? Wiesz, czy ja jestem po stronie tego, który strzelał? Czy ja jestem po stronie tego, który padł od tych strzałów? Ponieważ nie chciałem być po stronie tego, który strzelał, a nie umiałem być po stronie tego, który padł, pomyślałem, że czas wrócić do kościoła. I churalnie poszliśmy z akademika do kościoła prosić proboszcza, żeby otworzył kościół, bo będziemy się całą noc modlić o zdrowie papieża. Proboszcz zrobił wielkie oczy. Mówi, ja nigdy was nie widziałem. Gdzie jesteście? Skąd? A my mówimy, a my jesteśmy stąd. Chcemy się modlić. I on otworzył nam kościół i pamiętam, modliłem się całą noc. Raz w życiu tak się modliłem jak wtedy. Leżałem nawet krzyżem na posadzce i mówiłem, Panie Boże, zabierz mi ileś lat życia, żeby tylko on przeżył. I to był kluczowy moment mojego życia, mojej historii osobistej. Widzisz, potrzebowałem aż takiego wydarzenia, tak dramatycznego, strzału do papieża, żeby coś we mnie ruszyło. I to był punkt zwrotny mojej historii, bo wtedy zaczęło się moje nawrócenie. Potem odbyłem spowiedź z całego życia i Pan Bóg mi dał powołanie do kapłaństwa, o której się nigdy nie modliłem zresztą, bo sobie wyobrażałem inaczej moje życie. Ale Pan Bóg przewidział, że będzie tak. I bardzo dobrze. Jestem szczęśliwym księdzem. Ale to Bóg mnie uszczęśliwił. I teraz, jak widzisz, że młody człowiek jest zbuntowany, to się módl. Moi rodzice o tym w ogóle nie wiedzieli. Oni się dowiedzieli długo potem, jak mi to opowiedziałem, że jako kleryk, że taka sytuacja miała miejsce. Oni zrobili wielkie oczy. Moja mama się za głowę złapała. Dziecko, co ty robiłeś? Mówię, błądziłem, mamo. Tak. I teraz to wam opowiadam, ponieważ jak twoje dziecko, dorosłe, dorastające, zbuntowane, nastolatek, albo twój wnuk, albo twój chrześniak, odchodzi, to módl się, żeby Pan Bóg dał mu tak mocny znak. I jeden, żeby dał mu kopniaka w tyłek. Rozumiesz? Tak jak mnie dał. Cokolwiek by to miało być. Może to będzie choroba. Może to będzie śmierć kolegi. Może to będzie bankructwo. Może to będzie spotkanie z jakimś ciekawym człowiekiem. Nie wiem. Ale módl się, żeby Pan Bóg się o niego upomniał i nigdy nie trać wiary, nigdy nie wątp, że Bóg będzie go szukał. Szuka go cały czas. Mnie szukał i znalazł. Może po to, żebym wam to opowiedział. Po 40 latach. Rozumiesz, jakie to jest mocne? Jeden fakt zmienił moje życie. Jeden fakt. Jeden. I ty się módl o taki jeden fakt dla młodego człowieka, który ma problem wiary w Kościół. O jeden, który go powali na kolana, który każe mu leżeć krzyżem, który sprawi, że poczuje się prochem, który poprosi o spowiedź całego życia. Rozumiesz? A resztę zostaw Panu Bogu. Amen.